1 Tesaloniczan 1 i będziemy pierwszy rozdział, ale zanim tam trafimy, słuchajcie, żebyśmy mieli dobry, żeby nam się dobrze czytało, żebyśmy rozumieli, o czym czytamy. Ważne jest, abyśmy zarysowali trochę tło, czyli taką historię trochę wydarzeń, które miały miejsce w Tesalonice. Tak? I do tego będę potrzebował tutaj Michała Tomaszewskiego, który nas prowadzi w to tak naprawdę. Słuchajcie, w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale pojawiają się Tesaloniki. Więc poproszę teraz Michała, żeby nas wprowadził w te Tesaloniki.
Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzi mieli synagogę. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez 3 szabaty rozprawiał z nimi, wychodząc od pism. Objaśniał i wykładał. Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet, uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem. Nie znaleźli ich jednak. Wlekli więc Jazona i niektórych braci przed politarchów, krzycząc. Ludzie, którzy podburzają cały świat, przyszli też tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom Cezara, głosząc, że jest inny król, Jezus. Podburzyli tłum i politarchów, którzy tego słuchali. Ale po wzięciu poręki od Jazona i innych zwolnili ich.
Jeszcze jeden?
Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów.
Ciekawa historia powstania kościoła w Tesalonice. Ale słuchajcie, wiecie, co jest niesamowite? Co można przeoczyć? Paweł pisze list do Tesaloniczan. Mamy rok koło 50-51, słuchajcie, czyli to jest gdzieś niecałe 30 lat po tym, jak Pan Jezus został ukrzyżowany. Czyli Kościół jeszcze nie ma 30 lat. No 20 parę, powiedzmy. I co? I ciekawa historia w tych Dziejach Apostolskich, to co wam Michał przeczytał. Dlaczego ciekawa? Paweł już przecież w czasie pierwszej podróży miał zwyczaj, że najpierw chodził do synagogi, tak? Ale wiecie, co tu było takiego innego niż gdziekolwiek indziej? Paweł był w Tesalonice tylko 3 tygodnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Przez 3 sabaty chodził do synagogi. A potem już był od razu rozruchy i został i sobie uciekał do Berei. Więc 3 tygodnie tylko był w mieście, które podaje się, że w takim maksimum to miasto mogło mieć 200 tysięcy osób. On w tym mieście głosił przez 3 sabaty. I słuchajcie, powstaje Kościół. Wyobrażacie sobie dzisiaj taką sytuację, że ktoś jedzie, misjonarz jedzie do jakiegoś miasta 200-tysięcznego i w ciągu 3 tygodni powstaje Kościół? Ale, żebyśmy na tym nie budowali jakichś fałszywych doktryn, a jeżeli czytamy dalej Dzieje Apostolskie, to widzimy Pawła też i w Atenach. W Atenach Paweł zaliczył taką, można powiedzieć, depresję po tym, jak no, nie udało mu się za bardzo założyć dużego kościoła w Atenach, że po prostu w depresji poszedł do Koryntu, tak? Odszedł z Aten i poszedł do Koryntu. Jak mówię, powtarzam z uporem maniaka, na księgach historycznych nie budujemy czego? Doktryn, tak? To jest opis. On opisuje pewne wydarzenia. I teraz, dopiero w pierwszym rozdziale listu do Tesalonicza będziemy widzieli, co tak naprawdę, dlaczego tak szybko ten kościół tam powstał? Co więcej, zobacz, jak żeśmy czytali Dzieje Apostolskie, ten kościół od razu został prześladowany. Bo zobaczcie, co się dzieje. 3 sabaty głosi i w ciągu tych 3 sabatów nawraca się więcej Greków i tam jakichś kobiet greckich niż Żydów. I to spowodowało, że Żydzi zaczęli rozruchy, które przejęli też i inni Grecy i prześladowali. Czyli przez te 3 tygodnie są prześladowania, ale powstaje Kościół. I to jest niesamowite. Ale dlaczego ten Kościół tak szybko powstaje? I jak to było możliwe, że w ciągu 3 tygodni powstał zbór? Przejdźmy do pierwszego listu do Tesaloniczan. W ogóle teraz jak śpiewaliśmy ostatnią pieśń, kto z was pamięta tą pieśń? Jaką pieśń śpiewałem chyba z 20... Jak się nawróciłem, to była w modzie, więc my ją śpiewali na młodzieżówce. Wiecie dlaczego? Bo ta pieśń mówi o głównym temacie listu do Tesaloniczan. Wiecie jaki jest główny temat? Pochwycenie. Pochwycenie Kościoła. I te listy głównie mówią o pochwyceniu Kościoła. O czymś, o czym często Kościół zapomina w ogóle. Po co tu jest na ziemi i co będzie następne. Ten list, te listy obydwa bardzo dużo na ten temat mówią i będziemy też bardzo dużo na ten temat mówić. Ale ta pieśń, słuchajcie, dwoje w łożu będzie spać, jedno weźmie Pan. Dwoje w polu będzie pracować, jedno weźmie Pan. Bądź gotowy, tak? Taki był wezwany tej pieśni. Będziemy ją dosyć często teraz śpiewać, myślę, żeby ta myśl przewodnia Tesalonicza nam uświadomiała, w jakich czasach żyjemy. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Dzisiaj jest taka moda niestety w kościołach ewangelicznych, żeby zachęcać ludzi do działania strachem. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego. Znaczy, czym się straszy ludzi wierzący? Jak nie wytrwasz, tak? Jak to utracisz zbawienie? Musisz wytrwać, żyć, prowadzić bezgrzeszne rzeczy, bo jeśli nie wytrwasz, a co gorsze, że stracisz wiarę, idziesz na wieczne potępienie. Ale wiecie co, jak czyta się chociażby list do Tesalonicza, tam Kościół nie był w ogóle straszony piekłem. Tam Kościół nie był straszony, jaki to jest straszny Pan Bóg, który cię zaraz osądzi i potępi, bo to nie są słowa do Kościoła w ogóle. Czym Kościół był zachęcany w pierwszych wiekach? Wiecie czym? Oni każdego dnia oczekiwali czego? Sądu Bożego? Nie. Powrotu Jezusa Chrystusa po swój Kościół. To była ich motywacja. I w Tesalonicze będziecie widzieli. Taka ciekawa sytuacja. Pan był na niego 3 tygodnie. Widocznie wspomniał coś o tym, że Pan Jezus wraca. Co oni robili? Co, jak oni przyjęli to słowo o powrocie Pana Jezusa? To już nie opłaca się pracować w sumie. Pan Jezus wraca, a po co będziemy robić, nie? I dokładnie te listy do Tesalonicza po prostu Paweł był zmuszony z Koryntu napisać, żeby, no jakby powiedzieć, no dobrze, Pan Jezus wróci, ale wy macie dalej robić to, co należy, nie? Prowadzić bogobojne życie. To była motywacja. Jezus wraca. Tak? Jezus wróci po swój Kościół. Bądź gotowy. To ma nas motywować do czujności, do trwania w bliskiej relacji z Bogiem, a nie w koncentracji na tym, czy ja dzisiaj już zgrzeszyłem, czy jeszcze nie. Bo ja bym tak chciał dzisiaj nie zgrzeszyć. Może mi się uda do wieczora nie zgrzeszyć. W ogóle na czym ty się koncentrujesz? Koncentracja twoja w chodzeniu z Bogiem ma być na czym? Na chodzeniu z Bogiem. Wyobraź sobie, że bierzesz Jezusa za rękę i z nim sobie chodzisz. Na tym ma być koncentracja, na relacji z Bogiem, a nie na grzechach. Jeśli chodzisz z Bogiem, to masz w ogóle myśli o grzechach, o grzeszeniu. Ale jeśli zgrzeszysz, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, możesz Mu wyznać swoje grzechy i On oczyści cię od wszelkiego grzechu. Na tym polega chrześcijańskie chodzenie. I motywacją do czujności, do działania jest to oczekiwanie przyjścia. Czy obserwując ten świat nie widzimy, że Jezus już jest za progiem? Przecież ten świat jest przygotowany na to, co czytamy w objawieniu Jana, co się będzie działo w wielkim ucisku. Nie jest przygotowany, myślicie? Ja myślę, że jest. Jak najbardziej. Już dzisiaj mógłby się zacząć wielki ucisk. Nie brakuje już niczego. Objawi się Syn Niegodziwości i się zacznie. Ale co z Kościołem? Czy Kościół będzie w wielkim ucisku? Słuchajcie, dzisiaj w pierwszym rozdziale będzie fragment, będzie zdanie, z którego będzie wynikało, że Kościół nie będzie w wielkim ucisku. I to jest różnica jednej litery. Słuchajcie, wiecie, jak Pismo Święte jest precyzyjne? Wystarczy zmienić jedną literę i zupełnie sens się zmienia. I tu będziemy właśnie coś takiego widzieli. W ostatnim wersecie chociażby jest napisane, że Kościół oczekuje z niebios Jego Syna, którego Bóg wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę Wiecie od czego? Od nadchodzącego gniewu. Co to jest nadchodzący gniew? Kiedy ten nadchodzący gniew będzie miał miejsce? A czym jest wielki ucisk Biblii? Przecież w Księdze Objawienia bardzo wyraźnie jest nazwany wielki ucisk jest wiekiem gniewu Bożego, gdzie Bóg wylewa swój gniew na ziemię i na ludzi. Ale jak to? Przecież Bóg jest miłością. Bóg wylewa swój gniew na ludzi? Tak, wylewa. I wiecie za co? Za to, czego ludzie nie robią dzisiaj. Bo gniew ludzi będzie wylany w czasie wielkiego ucisku na ludzi, którzy nie umiłowali prawdy i co? I odrzucili miłość Boga, którą On miał dla nich. Widzicie to? Dla kogo jest wielki ucisk? Dla Kościoła? Dla ludzi, którzy przyjęli miłość Bożą? Nie. Dla ludzi, którzy nie przyjęli. Nie przyjęli w epoce łaski, zbawienia, które Bóg im daje, miłość, którą Bóg im objawia w Jezusie Chrystusie, nie przyjęli jej. I gniew Boży spadnie na nich. Ale czy to znaczy, że są na wieki potępieni? Słuchajcie, nawet jeszcze wtedy nie. Bo jak dokładnie czytamy, co się będzie działo w wielkim ucisku, to niezliczony tłum ludzi, niezliczony, ja nie mógł ich zliczyć, z wielkiego ucisku jeszcze będzie trafiało do nieba. Ale jak to możliwe? Bardzo prosto, Bóg jest łaskawy. I nawet jeśli dzisiaj w epoce łaski ludzie odrzucają Jezusa, a co ty mi o Jezusie będziesz mówił, co ty mi będziesz mówił o Bożej miłości, tak? My mamy swoją definicję miłości dzisiaj, kochamy, wszyscy się kochają, wszyscy kochają wszystkich, wszystko i w ogóle, tak? A to nie ma nic wspólnego z Bożą miłością. Możesz mówić o Allahu, ale o Jezusie nie wspomina. Dlaczego? Bo to nie to królestwo. Więc ludzie, którzy dzisiaj pogardzają tym Jezusem, będą mieli drugą szansę. W wielkim ucisku, przy wielkich katastrofach, pod rządami Antychrysta ludzie będą zbawiani, ale cena będzie duża do zapłaty. Dużo większa niż dzisiaj. Jaka? Boże Słowo mówi bardzo jasno. Będą ścinani. Jeśli zostaną złapani przez nie wiem, kogokolwiek, kto służy Antychrystowi, będą łapani i ścinani. Za wiarę Chrystusa. Ale to już nie są święci Kościoła, tylko to są święci wielkiego ucisku. Ludzie, którzy wybiorą śmierć raczej fizyczną, ale żeby spędzić wieczność z Jezusem, niż znamie bestii, które będzie oznaczało, że ktoś jest potępiony już tu za życie. Taki będzie wybór. Czy warto dzisiaj głosić Ewangelię? Oczywiście, że tak. Ja nie chciałbym, żeby którykolwiek z moich dzieci chociażby trafiło do wielkiego ucisku i tam musiało walczyć o przetrwanie, tak? I tam wyznawać swoją wiarę. Dzisiaj jest o wiele łatwiej. Może lepiej dzisiaj skorzystać, kiedy jest dzień. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj przyjść do Jezusa, tak? Bo czas łaski się skończy. A skończy się tym, że zniknie z planety Ziemia parę milionów ludzi. Chrześcijan, nowonarodzonych chrześcijan, narodzonych z ducha. I wtedy się zacznie. Wtedy się zacznie. Nie będzie nikogo, kto będzie powstrzymywał zło, zło będzie robiło, co będzie chciało. Pod przykrywką dobra oczywiście. Bo zło samo nigdy nie działa samym złem. Antychryst nie będzie złym człowiekiem na początku. Będzie dobry. Będzie dobrze czynił dla ludzkości. Ale na tym polega zwiedzenie. Dobrymi uczynkami zwiedzie ludzi, którzy pójdą jak dym za nim. Ale będą też ludzie, którzy już dzisiaj może słyszą o Jezusie, słyszą o pochwyceniu, nie podjęli żadnej decyzji i tam wtedy w wielkim ucisku podejmą tą właściwą decyzję. Tak? Wolę umrzeć za wiarę Chrystusa i żyć tam jak z Bogiem niż iść z Antychrystem. Nie przyjmę znamienia bestii. Będą ludzie takie decyzje podejmować. Ale wracamy do Tesaloniczan. To tylko wprowadzenie, słuchajcie, co nas czeka dzisiaj do Tesaloniczan. Mamy 50 rok, słuchajcie, i z Koryntu, gdzie Paweł spędził po Tesalonikach, po tych 3 tygodniach on pojechał do Berei. W Berei trafił na szlachetniejszych Żydów, więc kościół w Berei prawdopodobnie miał więcej Żydów w składzie niż w Tesalonice, bo tam jest tylko powiedziane, że niewielu Żydów uwierzyło, ale dużo Greków, nie? Czyli pogan dla Żydów, tak? Więc kościół w Tesalonice jest w większości pogański niż żydowski. I to też jest ważne, żebyśmy wiedzieli. Natomiast jedzie do Berei, tam głosi, znowu jest wypędzony przez Żydów. Co dalej się dzieje? Trafia do Aten, gdzie głosi na Areopagu, ale mu przerwano to głoszenie. Kilka osób się tylko nawraca. To załapuje go. Bo po tym, co jedzie w Tesalonice, a tu w Ateny większe miasto, a tu parę osób tylko się nawraca, tak? I taki podłamany, załamany idzie do Koryntu. Gdzie w Koryncie już nie spędza 3 tygodnie, ale 1,5 roku. Bóg powiedział, nikt cię przez te 1,5 roku nie tknie. Nikt cię nie wygoni, nikt cię nie będzie tak prześladował, że będziesz biczowany. Masz tutaj głosić, bo ja mam wiele ludzi w tym mieście. I Paweł spędza 1,5 roku w Koryncie. I wtedy właśnie z Koryntu dowiedziałem się, co się dzieje w Tesalonice. Jak chłopaki już przygotowani są z walizkami na przybycie Pana Jezusa, spakowani, nic nie robią, tak? Wtedy Pan mówi, okej, dobra, trzeba wysłać im list, trzeba przypomnieć im parę rzeczy, które muszą się wydarzyć, zanim Chrystus przyjdzie, tak? Słuchajcie, zaczynamy pierwszy list do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan, Sylas to jest ta sama osoba. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Ta trójka, zauważcie, była w Tesalonice przez te 3 tygodnie. Oni głosili Ewangelię w tym mieście. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Co pierwsze chciałbym zwrócić uwagę? Słowo kościół. My mamy tłumaczone kościół, niektóre tłumaczenia oddają to z góry. Tam jest słowo eklezja. Eklezja to jest tak naprawdę 2 słowa po polsku, by trzeba było użyć, bo to nie da się jednego. To jest społeczność wywołanych. Wywołani z, powołani do społeczności. To jest to słowo. Czyli kościół jest ważny. Słuchajcie, słowo zbór, społeczność mówi o społeczności, o wspólności. Mówi o ludziach wierzących, którzy zgromadzą się w jednym miejscu. Ale ktoś może dzisiaj powiedzieć, dzisiaj mam internet, włączę sobie internet, będę w internecie oglądał, nie? Okej, jeśli jesteś chory, jeśli jesteś niedołężny, nie możesz wyjść z domu, okej, oglądaj sobie w internecie. Ale pamiętaj, że Kościół to jest społeczność wywołana. Czy spotykanie się w Tesalonice w czasie prześladowań, o których czytaliśmy, było łatwe? Słuchajcie, z takich spotkań wywlekli, przyszedł jakiś tłum ludzi rozwścieczonych, za fraki, za włosy wyciągali ich z domów. O, fajnie, to jednak trzeba unikać kościołów, tak? Ale ten kościół dalej się spotykał. Dalej się spotykał, mimo tych wszystkich niebezpieczeństw. Co więcej, zaraz poczytacie, jaka była ich wiara. Świeżo nawróceni ludzie, słuchajcie, dopiero co, tak? I stoją mocno po stronie Chrystusa. W parę dni, w parę tygodni. Dlaczego? Społeczność wywołanych. Pamiętajcie o tym. Wywołani z tego świata, powołani do społeczności z Bogiem i ciała Chrystusa. To jest zbór, to jest Kościół. Kościół Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie. Łaska wam i pokój. To jest piękne, że prawie każdy list Pawła kończy się i zaczyna, wiecie czym? Jakim słowem? Łaska. Wy to w tym misji łaski, to za dużo o łasce mówić. Ale jak ja czytam listy Pawła, one wszystkie zaczynają się od łaski i kończą się łaską. Dlaczego? Jak myślicie? Chociażby dlatego, że to łaska Boża prowadzi was do prawdziwej pobożności. O, ja myślałem, że to strach przed karą prowadzi nas do pobożnego życia. Nie, łaska. Łaska będzie z tobą, gdy upadniesz i cię podniesie. Łaska będzie z tobą, gdy będziesz prowadził, gdybyś chodził z Jezusem, tak? Łaska będzie podążać za tobą, gdziekolwiek będziesz. I cokolwiek będziesz potrzebował. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga. Czy ja zasłużyłem sobie na to, żeby Bóg mnie zbawił? No nie, jak patrzę na swoje grzeszne życie, to raczej nie, tak? Ale to łaska mnie zbawiła. Co więcej, jak łaska mnie zbawiła, to Boże Słowo mówi, że łaska uczy mnie też pobożnego życia. Łaska. Mówię, łaska nie działa, trzeba więcej prawa. Ostatnio tak sobie pomyślałem, że będę mówił tym ludziom, co są więcej prawa, to będę mówił tak, słuchaj, chcesz więcej prawa? Okej, zacznij od obrzezania, bo to początek. No nie jest tak. Czy prawo nie nakazuje obrzezać każdego mężczyznę w 8. dniu jego życia? To prawo. Chcesz prawa? Proszę bardzo. Zacznij od obrzezania. Ale pomyliły ci się okresy historii. Nie żyjesz pod prawem, żyjesz w epoce łaski. I mam dobrą nowinę dla ciebie. Nie potrzebujesz się obrzezywać, żeby być wierzący. Jeśli chcesz obrzeski, to Paweł mówi tylko obrzeska serca. Tak? Skruszone serce. To jest ta obrzeska, o którą chodzi w epoce łaski. Pokój i łaska. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Tu się znowu zatrzymam. Wspominając was nieustannie w naszych modlitwach. Czy często pamiętasz o tym, żeby się modlić o osoby, które przyprowadziłeś do Chrystusa? Nie? To jest ciekawe. Paweł pisze, że nieustannie. On tylko 3 tygodnie tych ludzi widział. Można powiedzieć, że krótka znajomość, tak? Może niektórzy się nawet nawet w 3 tygodniu, więc w ogóle nie miał okazji ich jeszcze poznać. Ale wiecie, co robił? Modlił się o tych ludzi. Oni zostali bez nauczyciela, można powiedzieć. No wszyscy są niemowlakami w wierze, tak? Zostali takich nowonarodzonych ludzi. Ale modli się o nich. Nieustannie. Czy masz takie osoby, które przyprowadziły do Chrystusa? Czy pamiętasz, żeby się o nie modlić? Druga strona medalu. Jeśli jesteś osobą na nowo narodzoną, ktoś przyprowadził cię do Chrystusa. Jak myślisz, miły Bogu jest, gdy się modlisz o tą osobę, która cię przyprowadziła, czy nie? Jak najbardziej, tak? Paweł wiele razy mówi, módlcie się i o mnie. Módlcie się o mnie. Paweł potrzebował modlitw? Ten Boży bohater? Ten, który idzie jak przecina? Tak. Miał czasy słabości i potrzebował zachęty. Potrzebował modlitwy. Bo to jest duchowa wojna. Każdy jej potrzebuje. Lider, pastor, tak samo jak każdy nowonarodzony. Potrzebuje naszych modlitw, aby zdrowo wzrastał, aby dostawał niesfałszowane mleko Boże, tak? Aby dorastał w ciele Chrystusa. Módlmy się, tak? Wspominam was nieustannie w naszych modlitwach. Wspominając, pamiętając o waszym dziele, ale teraz posłuchajcie, 3 rzeczy się dzieją, z czego Tesaloniczanie zasłynęli. Dzieło wiary, uczynki wiary, niektóre tłumaczenia tłumaczą, trud miłości i wytrwała nadzieja. Dzieło wiary. Dzieło wiary, uczynki wiary, to nie są uczynki typu nie kradnij. Ja nie wiem, dlaczego ludzie tak jakby dziwnie czytają takie fragmenty, które mówią, że wiara na przykład bez uczynków jest martwa, od razu im się włącza 10 przykazań. Przecież to nie o takich uczynkach jest mowa. Jak ty możesz mówić, że nie o takich? Bardzo prosto. Bo od razu masz przykład ludzi, którzy i co zrobili, co było uczynkami wiary. Nie jest tak? Abraham przez wiarę co zrobił? Przestrzegał 10 przykazań, których jeszcze nie było? Nie, co zrobił przez wiarę? Abraham przez wiarę wyszedł z Ur Chaldejskiego, bo usłyszał od Boga głos, że ma iść do ziemi obiecanej. Widzisz uczynek wiary? Bóg powiedział, Abraham zrobił. Przez wiarę Abraham złożył swojego syna na ofiarę. Usłyszał od Boga i zrobił. Czy to oznacza, że dzisiaj mam składać swoje dzieci, nie wiem, przygotowywać ognisko i próbować je spalić? Nie. Bóg powiedział do Abrahama, sprawdzając jego wiarę. I on posłuszeństwie tych słów robił to, co Bóg mu kazał. Widzisz uczynki wiary? Jeśli Bóg mówi ci, powołuje ci do czegoś, mówi, że masz coś zrobić, to ufając jemu, że on wie lepiej, to robisz. Nawet jeśli to nie ma sensu. Ja myślę, że Abraham wychodząc z urbanizmu, dla niego to musiało być trochę bez sensu. No tu mam rodzinę, tu mam wygodę, tu mam majątek, tu mam kasę. Po co? Tak? Po co ja mam tam jechać? W nieznane. Ale pojechał, bo Bóg powiedział, zrób to. I on to robi. Uczynki wiary. Tesaloniczanie, słuchajcie, przyjeżdża Paweł, głosi Ewangelię, oni się nawracają i Bóg mówi, a oni żyją w oparciu o to. Paweł mu nauczał, że Jezus wróci. Oni wierzą, że Jezus wróci. Tak bardzo wierzą, że aż przeginają. I Paweł musi ich korygować, tak? Ale to jest wiara. Uczynki wiary. Uczynki oparte o zaufanie do tego, że Bóg może. Słuchajcie, no, tak patrząc na moje życie, czy ja mam jakieś uczynki wiary? Wiecie co, gdybym nie uwierzył Bogu, że mnie powołuje na pastoratę, to nie stał. Po prostu musiałem uwierzyć, że Bóg wie, co robi. Ja się do tego nie nadaję. Ale skoro Bóg mówi, to robię co? Krok wiary. Idę w tą stronę. Jeden, drugi, trzeci. Aż w końcu Bóg czyni z nas ludzi, o których nie myśleliśmy, że będziemy kiedykolwiek. Uczynki wiary. Pamiętajcie o tych dziełach wiary. Dzieła wiary, trud miłości. O, ja kocham, o, ja kocham. Ale zauważycie, kiedy słowo towarzyszy z słowu miłość? Wiecie, że miłość często wyraża się w trudach i takich problemach. Tu jest trud miłości. Te staroniczy, a nie trudzili się w miłości. Czemu się musieli trudzić? Bo byli prześladowani. Trud miłości polegał na pomaganiu tym, którzy ucierpieli na skutek tych prześladowań. Ryzykując własnym życiem. Trud. To nie jest bierne siedzenie, o Boże, jak Ty mnie kochasz. Jak ja kocham wszystkich i nic dla nich nie robię, nie? Trud miłości. To jest ciekawe, bo pamiętacie te wykłady o językach miłości, nie? Są ludzie, którzy lepiej rozumieją ten werset niż inni. To są ludzie, dla których języki miłości, wiecie co jest? Niesienie pomocy. Myślę, że ten język miłości jest bardzo zbliżony do tego, co mamy tutaj. Bo miłość niesie pomoc. Nie tylko mówi o niesieniu pomocy, tylko niesie pomoc, tak? Trudzi się. Wysila się. Kosztuje go to czasami kasę, kosztuje go to czasami czas. Ale trudzi się. Trud miłości. Co jeszcze towarzyszyło Tesaloniczanom? Dzieło wiary, trud miłości i wytrwała nadzieja. Po co nam nadzieja? Właśnie, żebyśmy byli wytrwali. Wytrwałość. Wiecie co, tak czasami widzę, że jako chrześcijanie mamy kiepską nadzieję. Bo czasami Bóg kładzie nam na sercu jakieś zadanie do wykonania i pojawiają się tylko pierwsze problemy, albo ludzie odchodzą, albo ludzie nie przychodzą i my od razu rezygnujemy. A to widocznie nie jest Boże. To widocznie nie był Boży pomysł. Ale myślę, że wiele rzeczy się dzisiaj nie dzieje w Kościołach. Właśnie dlatego, że ludzie zrezygnowali za wcześnie, bo nie mieli wytrwałej nadziei. Chcesz mieć trwałe, jakby to powiedzieć, trwałe efekty, trwałe skutki swojej służby, to miej wytrwałą nadzieję. Nadzieję, że Bóg się nie pomylił, że Bóg wie, co robi. Czasami są naprawdę takie upierdliwe służby, bym powiedział, tak? Ja pamiętam, jak pastor Sibeli opowiadał, jak przez 10 lat miał służbę w więzieniu i nikt się nie nawrócił. Wyobrażacie sobie 10 lat, tydzień chodzić do więzienia, męczyć się z tymi głąbami tam, tak? I żaden się nie nawraca. Jaki sens ma moja służba? Ale po 10 latach wiecie, co usłyszał od Boga? Ty nie patrz na wyniki. Bo ja nie pracowałem tam nad nimi, tylko nad tobą. I na pole misyjne do Afryki. Tak? Widzicie, co się dzieje? Czasami w służbie Bóg bardziej pracuje nad nami niż nad tą służbą, do której mówię. A co w tej służbie wypracowuje w nas? Co? Wytrwałą nadzieję. Znosisz coś przez długi czas. Wytrwała nadzieja. Bo nadzieja, jak to się mówi, co umiera ostatnie? No właśnie nadzieja, tak? Nadzieja umiera ostatnie. Jeśli masz nadzieję, to znaczy, że jeszcze żyjesz. Jeśli masz nadzieję, to jest wszystko dobre. Jeszcze może być zwycięzcy, tak? To jest nadzieja, o której tutaj mamy też mowę. Dalej. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym. Na czym polegało to wybranie Tesaloniczan? Posłuchajcie. Bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Dlaczego Kościół mógł powstać w 3 tygodnie? Tu macie odpowiedź na to pytanie. Bo Paweł mówi, że to nie były tylko moje słowa, tak? Bo czasami przejeżdżał gdzieś i głosił. Nawracali się tam pojedynczy ludzie, czasami więcej, czasami mniej. Ale później nie, tłumu się nawrócił w ciągu 3 tygodni. I on mówi, dlaczego? Bo nie tylko to były moje słowa, nie tylko słowo, lecz moc, dynamis, słuchajcie, greckie słowo, dynamit mam od tego, tak? Dynamis, czyli Boża moc, przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonywał. Duch Święty przekonywał z wielką mocą ludzi. I tutaj taka uwaga dla świadków Jehowy, jakby to kiedyś słyszeli. Jak wy sobie radzicie z tym, że Duch Święty według was jest mocą, a tu jest lecz przez moc i przez moc by było. Jakieś dziwne tłumaczenie trochę, nie? Jeśli Duch Święty jest tylko mocą Bożą, tak? Nie, Duch Święty jest osobą. I ten fragment mówi, rozróżnia Bożą moc od Bożego Ducha, tak? Mówię tak, bo wiem, że świadkowie Jehowy z Ducha Świętego zrobili nie osobę, tylko właśnie czynną moc Bożą, tak? No ale dziwnie brzmi werset, który mówi, że lecz przez moc i przez moc Bożą z wielką siłą. Jest siłą, tak? Masz moc, moc i siła, ale niesamowite tłumaczenie Biblii, tak? Duch Święty jest osobą, która ma silną, która tutaj działa z wielką siłą przekonania. Duch Święty przekonuje ludzi o czym? O grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. To nie ty, nie ja. Jeśli głosimy komuś Ewangelię, nie zapominajmy o tym, że to nie my, tylko Duch Święty w sercach ludzi przekonuje ich, co jest prawdą. Bez tego to tak jakbyś rzucał grochem o ścianę. Nikt nie uwierzy. Ale tutaj niesamowicie Duch Święty w tej sprawie zadziałał. Tak bardzo, że na Paweł to zrobiło wrażenie. Słuchajcie, no Paweł, który wiele nawróceń widział i jest zafascynowany tym, co się stało w Tesaloniczach. No tak. Bo był bardzo krótko, a tak wielu ludzi się nawróciło. I trwa w tym. To nie jest, że nawrócili się, a później przyszły prześladowania. A, ja już dzisiaj nie wierzę, jednak będę się kłaniał bałwanką. Tak? Nie. Nie ma tego w Kościele w Tesaloniczach. Wytrwali w wierze, w uczynkach wiary, w miłości, która znosiła trudy i mieli wytrwałą nadzieję. To jest piękne. Nowo narodzone dzieciaczki taką moc mają, nie? Bo Duch Święty. Każda osoba narodzona na nowo ma Ducha Świętego. Wiesz o tym? Tym różnią się wierzący Starego Testamentu od Nowego, od epoki Kościoła, że Duch Święty zamieszkuje w osobie narodzonej na nowo, wierzącej. Tej, która uwierzyła w Jezusa. Pamiętasz o tym, że masz Ducha Świętego? Mam wrażenie, że niektórzy wierzący w ogóle nie są świadomi tej obecności Ducha Świętego, który ma wielką siłę przekonania. Skoro Duch Święty ma siłę przekonania niewierzący, to myślisz, że nie będzie miał mocy ciebie przekonywać, że coś jest niewłaściwe w twoim życiu? Oczywiście, że tak. Ten, który rozpoczął dobre dzieło w nas, mamy piękną obietnicę, będzie ją kontynuował aż do końca. Czyli aż do twojego spotkania twarzą w twarz z Jezusem będzie to kontynuowane. Dalej. To już wiemy, dlaczego takie było niesamowite to przyjście Pawła. Słuchajcie, prześladowania, a ludzie się nawracają. To coś takiego dziwnego się wydaje, nie? I więcej prześladowań, to zazwyczaj się mówi, o, to ludzie się zapierają w wiarę i tak dalej. Nie. To wręcz działało odwrotnie. Im więcej prześladowań, tym więcej ludzi się nawraca. I Kościół tak się rozwijał w pierwszych wiekach, tak? Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, tak? Jest wielki ucisk, dla nich tam trudności mają, prześladowania, ludzie są wywlekani z domów, przed sądy targani. Słuchajcie, tak naprawdę to jest powiedziane, że zostali, akurat Pawła nie złapali, ale złapali wszystkich innych, przyprowadzili go przed rządzących, no, z nadzieją, że przynajmniej do więzienia trafią, tak? Ale nawrócił się też bogaty człowiek, Jazon, mamy go z imienia wymienionego. Co Jazon dał w zamian za to więzienie? Musiał dać dużo kasy, tak? Bo to, jak tam jest powiedziane, że on dał nie zadośćuczynienie, tylko dał No to nie wysłał, gdzie ja bym się już nie znał. Dał im, po prostu dał im kasę, zapewniając, że nie prawdą jest to, o co są oskarżani, tak? Czyli po prostu Kościół jest osądzany, posądzany o fałszywe rzeczy, a on dał kasę za to, żeby nie wrzucano ich do więzienia. Po prostu ochronił ich w ten sposób. Bogaty człowiek, tak? Bóg zbawił też bogatego, który mógł w ten sposób usłużyć swoim majątkiem Kościołowi. Ale co się dzieje dalej? A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana. O, naśladowcami. Oseski wierzy stali się naśladowcami Pawła i Pana. I tutaj znowu, Jejku, jak my jesteśmy specjaliści od przekręcania słowa. Słuchajcie, wiele razy słyszałem od ludzi, o, ja jestem naśladowcą Jezusa. I to naśladowcą Jezusa to oznaczało dla nich, że czyli dzisiaj prowadzę bezgrzeszne życie, bo jestem naśladowcą Jezusa. Ale wiecie, że tu w kontekście w ogóle nie o to chodzi? Wiecie, co, na czym polegało to naśladowanie Jezusa? A co Jezus doświadczył za swojego życia? Wiele razy. Odrzucenia i prześladowań. Czego doświadczał Paweł, naśladowca Jezusa Chrystusa? Prześladowań, tak? Nie mów, że jesteś jak apostoł Paweł, bo nigdy prześladowań nie znosiłeś takich jak apostoł Paweł. Nie mów, że jesteś jak Jezus, bo nigdy nie byłeś tak prześladowany jak Jezus za to, co głosił. Ludzie w Tesalonice mogli tak powiedzieć, bo od momentu nawrócenia natychmiast byli prześladowani. Widzicie to? Stali się naśladowcami Jezusa, stali się naśladowcami Pawła, bo wytrwali w prześladowaniu. Więc nie mów mi dzisiaj, że ty jesteś naśladowcą Jezusa, bo prowadzisz, bo przestrzegasz 10 przykazań i żyjesz według prawa, bo to jest bzdura, to jest nieprawda. Jak ty, pastorze, możesz o tym mówić? Mogę tak mówić, bo tak mówi Pismo Święte. Jeśli ty dzisiaj mówisz, że nie zgrzeszyłeś, to z Boga robisz kłamcę. List Jana, pierwszy. W pierwszym rozdziale jest o tym mowa. Więc nie rób z Boga kłamcę, bo jesteś dalej grzesznikiem. Zbawiony z łaski, oczywiście. Na wieki będziesz z Bogiem dzięki tej łasce, ale nadal jesteś grzesznikiem. Czy to zachęca cię do grzeszenia? Bo też słyszałem takich różnych dziwnych ludzi, którzy wy mówicie dużo o łaski, zachęcacie ludzi do grzeszenia. Przepraszam, a od kiedy to ja, grzesznik, potrzebuję jakąkolwiek pozwolenie na grzeszenie, tak? Każdy z nas ma starą grzeszną naturę. I nikt nie musi pozwalać na to, jak grzeszę. Dopóki moja stara grzeszna natura żyje, nie umarł, nie doświadczam tego, że moja stara grzeszna natura jest współukrzyżowana z Chrystusem, nie uśmiercam jej, nie prowadzę nowego życia w Chrystusie, nie chodzę z Chrystusem, nie chodzę w nowym życiu, to grzeszę. Ale mam Bożą pewność, że kiedykolwiek moja pielgrzymka na ziemi się skończy, to będę taki jak Jezus Chrystus. Bo ten, który rozpoczął dobre dzieło, kontynuuje i skończy. Czy warto grzeszyć, będąc narodzonym na nowo? Specjalnie, bo jestem pod łaską? A słyszałeś coś o karceniu Bożym? Przecież Bóg kogo kocha, tego co? Karci! Zabieramy swoje dzieci, wrzuca do piekła. Nie! Karci swoje dzieci! Karcenie jest zupełnie czymś innym niż wrzucanie kogoś do jeziora ognia. No przepraszam bardzo, tak? Kochający ojciec wrzuca swoje dzieci na wieczne potępienie, bo mu podpali. A ja czytam w Biblii, że on karci, dyscyplinuje swoje dzieci, które chcą uparcie iść w złą stronę. Chcą uparcie robić coś złego. Dostaniesz klapa. I czasami bolesnego klapa. Ale to dla twojego dobra, bo Bóg cię kocha. Każdy klaps od Boga to jest z powodu Jego miłości do ciebie. Bo jesteś Jego dzieckiem. Nie straszy cię utracalnością zbawienia, tylko cię dyscyplinuje. Ma do tego prawo, jest swoim ojcem. To jest sprawa rodzinna, jak robisz głupoty, tak? To jest sprawa między tobą a ojcem. Ojciec sobie z tobą poradzi. Nie potrzebujesz pomocników, tak? A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dwa rejony Europy, tak? Achaja, Macedonia, ale nie tylko oni. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i co się stało? I jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Wow, piękne słowa, tak? Słuchajcie, wiara tesalonicza zaczęła być sławną w pierwszych kościołach. Inne kościoły, które powstawały. Achaja to jest Korynt, tak? Gdzie tam jeszcze on głosił? Macedonia, no to Filipia, tam gdzie pierwszy raz Paweł postawił nogę w Europie, tak? Więc te kościoły były zbudowane tym, co się działo w Tesalonice. Świeżo nawróceni stawają twardo po stronie Chrystusa, mimo prześladowań. Ale Paweł mówi, że nie tylko oni zostali zbudowani, ale wszyscy wierzący tamtych czasów. Dlaczego? Dlaczego wieść o Tesalonice tak łatwo mogła się dostać do ówczesnego świata? Wiecie dlaczego? Bo Tesaloniki miało ciekawe położenie. Tesalonika była na, można powiedzieć, leżała przy drodze, która łączyła Rzym, czyli zachód, tak, zachód Europy, z Konstantynopolem, czyli wschód, tak, dzisiejszy Stambuł. Po drodze z tego miasta do tego prowadziła rzymska droga. Szeroka, przejezdna droga, która przechodziła przez sam środek Tesaloniki. Więc jeżeli rzeczy się jakieś działy w Tesalonice, to kupcy i ludzie przechodzący tą drogą, czy idąc na wschód, czy idąc na zachód, nieśli ze sobą informację o tym, co się działo w Tesalonice. Tak? A co się działo? Były prześladowani chrześcijan, ale oni wytrwali. Co więcej, radują się jak głupki. Jest powiedziane tu, że w radnej sytuacji. Wyobrażacie sobie być prześladowanym i cieszyć się z tego? Ale tak było. Pierwszy raz apostołów, jak wychłostali Żydzi, pamiętacie, jak zareagowali? Z radością pobiegli do kościoła i powiedzieć: wow, byliśmy godni cierpień Pana Jezusa. To była radość. Wyobrażasz sobie coś takiego dzisiaj? O, tam ktoś mnie prześladuje. Ojejku, jakie to ciężkie. Raduj się. Widocznie dobrze głosisz. Jeśli jest opór dla dobrej nowiny, to znaczy, że dobrze głosisz. Paweł zawsze tego doświadcza. Byli ludzie, którzy przyjmowali i byli ludzie, którzy buntowali motłoch i atakowali, prześladowali. Nie? Tak, taki wpływ miało głoszenie Pawła. A my dzisiaj głośmy Ewangelię tak, żeby nikogo nie urazić. Tak, bo wszyscy muszą być niedotknięci. Właśnie mamy ich dotykać. Od tego zależy ich zbawienie. Od tego zależy, czy załapią się na pochwycenie, czy zostaną w wielkim ucisku. Bo warto o tym mówić. I nie milczeć. Jak masz okazję, to głoś. Nie milcz. Jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Bóg żywy i prawdziwy. Słuchajcie, tak patrząc na swoje życie, ja też byłem kiedyś bałwochwalcą. Wierzyłem tam w Kliszne, wierzyłem tam w różnych świętych kiedyś, w jakieś... To wszystko to jest to są bałwany. Tak naprawdę często my, każdy, myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie, że modliłeś się do osoby, która nie jest Bogiem, tak? Na jaki ma sens modlitwa do osoby, której tutaj nie ma, tak? Która nie może odpowiedzieć na moją modlitwę. W ogóle jaki sens ma modlić się do innego człowieka? Jaki sens ma modlić się do, jak tutaj jest powiedziane, od pustych, od bożków, tak? Od bałwanów. To jest fajnie, bo my niby znamy to słowo, ale nie wiemy, co to znaczy w dzisiejszych czasach. Każdy człowiek, który staje się chrześcijaninem, musiał się nawrócić. Co znaczy nawrócić? Zmienić swoje myślenie, odwrócić się od tych nędznych bożków, których miałem i zwrócić się ku Bogu żywemu i prawdziwemu. No to jest przecież oczywiste, tak? Myślę, że to jest oczywiste. Ja widzę wśród wielu chrześcijan, że nie jest takie oczywiste. Że nadal zamiast czcić żywego Jezusa, to będziemy nie czcimy tego krzyża. jako sam siebie krzyż. Wiecie, co my czcimy? To, co Jezus zrobił 2000 lat temu, umierając na tym krzyżu. Czyli czcimy Jezusa przybitego do krzyża? Dlaczego tu na tym naszym krzyżu nie ma Chrystusa? Bardzo proste. Bo na tym się nie skończyło. Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. A wiesz, co to znaczy? Dzisiaj żyje. Nawróciliście się do Boga żywego. Jezus dzisiaj żyje. No to wierzymy, tak? Jezus zmartwychwstał, ale głową Kościoła jest Jego zastępca. No to przepraszam, to Jezus żyje dzisiaj, czy potrzebuje zastępcy? Widzicie, o czym mówię? Głową Kościoła, Twojego Kościoła jest kto dzisiaj? No, proszę, z Biblii mówimy. Nie ludzkie pomysły, tylko z Biblii. Kto jest głową Kościoła dzisiaj? Jezus! Dlaczego Jezus? Bo jest Bogiem żywym! On żyje dzisiaj! To nie jest martwa religia, to nie jest martwy bałwanek przybity do krzyża i tam mocno na tym krzyżu jest. To jest ktoś, kto po trzech dniach zmartwychwstał i on dzisiaj żyje. Czy potrzebuje zastępców tu dzisiaj na ziemi? Jezus. Mówię o byciu głową, tak? No ciekawe, bo dzisiaj niestety wielu naszych rodaków wierzy w takie wstępne kłamstwo. Niby Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje, ale potrzebuje męskiego zastępcy, który siedzi gdzieś tam na tronie Piotrowym. No powiem wam tak. Pokażcie mi w Biblii, w którym momencie Piotr, jako ten pierwszy, został głową Kościoła. Bo się nazywa, że to Kościół Piotrowy, tak? Pokażcie mi chociaż jeden werset, gdzie Piotr został głową. No to wtedy, gdy Jezus uczynił go skałą, na której zbuduje Kościół. Oto wtedy, kiedy dał mu moc do przebaczania grzechów, to wtedy został tą głową. Aha, czyli Piotr zrozumiał, od tego momentu jestem głową, tak? To dlaczego 20, 30 lat później Paweł pisze listy do Kolosan, do Filipian, gdzie pisze jakąś herezję? Bo napisał, że głową Kościoła, którego my, no w Kościele my jesteśmy ciałem, tego ciałem, ale kogo? Kto jest głową? Ja czytam, że dalej Jezus Chrystus. O matko! To jakaś herezja! Jezus Chrystus jest głową? Przecież to Piotr został głową, on jeszcze żyje wtedy, jak Paweł to pisze. Dziwne rzeczy wkładasz w moje uszy. Dziwne? Nie jest dziwne. Bo jeśli odwrócisz się od bałwanów, które czcisz, do żywego Boga, to nie będziesz miał żadnego problemu z tym, że Jezus dzisiaj żyje i jest głową Kościoła. Swojego Kościoła. Kościoła ludzi narodzonych na nowo. Nie Kościoła ludzi, którzy przybierają tylko pobożne postacie, takie postacie w niedzielę, tak? Ale to są ludzie, którzy na co dzień chodzą z Jezusem, bo narodzili się na nowo. I mają z Nim relacje, bo Jezus dzisiaj żyje. Wiecie, co się niesamowitego dokonało, gdy ja narodziłem się na nowo? I przecież ja wychowany w Kościele, tak? Tym jedynym, właściwym. Byłem uczony, że Jezus zmartwychwstał. Ale wiecie co? Wiedza o tym, że Jezus zmartwychwstał, to nie znaczy, że praktykujesz to, co wiesz. Bo gdy ja się narodziłem na nowo, to nie tylko wiedziałem, że Jezus żyje, ale ja wiedziałem, że Jezus żyje we mnie. Bo On dzisiaj żyje. I skąd o tym wiem, że Jezus żyje? Nie, ja nie potrzebuję jakichś dodatkowych faktów historycznych, badać historię. Oczywiście są dowody historyczne na to, że Jezus żył, że umarł, że zmartwychwstał. Są dowody. Ale ja tych dowodów nie potrzebuję, bo dla mnie, wiecie, jaki jest najważniejszy dowód? Że ten zmartwychwstały Jezus dzisiaj we mnie jest. Jak wszedł w moje życie, od razu się zmiany zaczęły. Nowo narodzenie. Doświadczyłeś tego samego? To będziesz widział, że Jezus jest głową Kościoła. Żaden człowiek go nie musi zastępować. Żaden patriarcha, żaden papież, żaden jakiś ten... Nie ma zastępcy dla kogoś, kto żyje. Głową Kościoła w listach Pawła, to znajdziecie, jest Jezus Chrystus. Pisał to wtedy, gdy Piotr jeszcze żył i gdy podobno był tą głową. Powinien być tą głową, ale on, nawet Piotr o tym nie wiedział, że jest głową. No. Widzicie to, czy nie? To, co ludzie zrobili z głową w po 4-5 wiekach, bo tak naprawdę wtedy dopiero powstaje ten oficjalny kościół, gdzie człowiek stał się głową kościoła. 4-5 wieków prześladowań, słuchajcie. 4 wieki prześladowań dopiero to się stało, tak? Przez 4 wieki prześladowań nikt nie odważył się nazwać siebie głową kościoła, bo głową żywego kościoła jest żywy Bóg Jezus Chrystus, który zmartwychwstał i żyje. Dzisiaj żyje. I jest ten sam Jezus, co był, co chodził tu po ziemi, dzisiaj żyje i jest wszechobecny. I ma moc, by zbawić siebie i mnie. By zbawić nas wiecznie. Nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I ostatnie zdanie, o którym już mówiliśmy. I oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę, od nadchodzącego gniewu. Znacie, dzisiaj wielu wierzących wierzy, a my jednak wejdziemy do wielkiego ucisku. Niektórzy wierzą, że pochwycenie będzie miało miejsce w połowie wielkiego ucisku. Wielki ucisk będzie trwał 7 lat. Tak Boże Słowo mówi. Jedni wierzą, że Kościół będzie pochwycony w połowie wielkiego ucisku. Inni, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, tak? Znowu wyrwany z kontekstu. No ale dobra. Wierzą w takie słowa. Ale nie wiem, czy zwracacie uwagę na jedno słowo tutaj. Naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Na co Tesaloniczanie czekają? Oczekują z niebios Jego Syna. Naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Nie w, nie po, tylko od. Zanim nastanie wielki ucisk. Wylanie wielkiego gniewu Bożego. Chrystus wróci. Oczekujemy przyjścia Jezusa do nas zabrał. Zanim te rzeczy będą miały miejsce. A scena jest przygotowana. Antychryst może już żyje dzisiaj. I wypłynie. Tylko Kościół zniknie, Antychryst wypłynie. Dam wam odpowiedź, gdzie ci ludzie zniknęli. Dam wam rozwiązanie na wszystkie problemy. Pokój i bezpieczeństwo. Rozbrajamy wszystkich. I całą broń proszę do mnie, tak? I później ją wykorzystam przeciwko wam. Nie? Ale tak to będzie działało. Pokój i bezpieczeństwo. To, co ludzie oczekują. I dzisiaj wykrzykują modlitwę o pokój i bezpieczeństwo. Tak, Antychryst to wprowadzi. Przez 3,5 roku prawie będzie pokój i bezpieczeństwo. Ale po tych 3,5 roku będą się takie rzeczy działy, że strach nawet pomyśleć. Nie warto zostawać. Warto się zdawać na pierwszy desant. Oczekiwać z niebios Jego Syna. Oczekuj przyjścia Pana Jezusa. Jeśli pochwycenie miałoby miejsce na końcu albo w połowie, słuchajcie, ja bym sobie wyliczył, kiedy Jezus przyjdzie. Nie jest tak? Czy my jesteśmy cwani? Jakbym wiedział, że Jezus przyjdzie w połowie wielkiego ucisku, to co, nie wyliczyłbym sobie 3,5 roku, kiedy to będzie? Czy mamy kalendarze? Tak bym sobie policzył. Jeśli Jezus by przyszedł na koniec wielkiego ucisku, to wiem, że to jest po 7 latach, też bym wiedział kiedy. To po co w Biblii są te wezwania? Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy wasz Pan przyjdzie. Po co takie wezwania? Bo nikt nie zna co? Dnia ani godziny. Więc nie jest możliwe, żeby w połowie albo na koniec wielkiego ucisku było pochwycenie. Ja bym sobie to wyliczył. Konkretny dzień bym sobie nawet wyliczył. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy Jezus przyjdzie, ale Jezus przyjdzie po swój Kościół. Bo znasz dzień i godzinę w wielkim ucisku, kiedy Jezus przyjdzie. Naprawdę, ludzie będą wiedzieli konkretnego dnia, kiedy Jezus przyjdzie. By zrobić wreszcie porządek z Antychrystem, z szatanem i by rozpocząć kolejną epokę tysiącletnie królestwa. To wszystko jeszcze przed nami jest. Ale wszystko zacznie się od pochwycenia Kościoła. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan Jezus po nas przyjdzie. Czuwajcie, oczekujcie Jego przyjścia. Bądźcie gotowi na Jego przyjście. Pomódlmy się. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za to, co napisałeś do Tesaloniczan. Ja dziękuję Ci za Kościół w Tesalonice, który wytrwał w tych prześladowaniach. Dziękuję Ci, że możemy się dzisiaj budować i zachęcać tym słowem, które tam zawarłeś. Jak ważne jest dzisiaj być gotowym na przyjście Pana Jezusa. Zadaj sobie pytanie w swoim sercu dzisiaj. Czy ja jestem gotowy na przyjście Jezusa? W jaki sposób mogę być gotowy? Pierwsza rzecz, jaką potrzebuje, to narodzić się na nowo, z ducha, z góry. Ewangelia Jana 3:8 o tym mówi. Żeby być chrześcijaninem, potrzebujesz narodzić się na nowo, duchowo. I to nie są jakieś zewnętrzne ceremoniały. To jest ten moment, gdy Ty stajesz przed wszechobecnym Bogiem. Widzisz swój brud i wołasz: Jezu, zbaw mnie. Zbaw mnie, grzesznika. Czasami wystarczą tylko te słowa, by stać się nowym stworzeniem, by stać się dzieckiem Bożym. Jezu, ocal mnie. Jezu, zbaw mnie. Pismo Święte mówi, że od tego momentu masz nowe życie. Ty i Bóg. I Twoja pokora, by przyjąć zbawienie z rąk Boga. Tego potrzebujesz. To jest pierwsza rzecz. A później opowiadasz o tym, co doświadczyłeś z Jezusem innym ludziom. By wyrywać ich też z tego świata do cudownej światłości Bożej. By wyrywać ich z tego świata, który ginie. By pomagać im uwierzyć w Jezusa, który zbawia. Który ocala nas od nadchodzącego gniewu. Od gniewu wielkiego ucisku, ale też od potępienia w jeziorze ognia. Gdzie cierpienia się nie kończą. Gdzie szatan, demony i ludzie, którzy nie przyjęli Bożej miłości, będą cierpieć na wieki. Ratuj innych, gdy zostałeś sam uratowany. Głoś dobrą nowinę, gdy masz do tego możliwość. I oczekuj przyjścia Pana Jezusa. To jest trzecia. Oczekuj przyjścia Pana Jezusa. Czy wiesz, że Jezus może przyjść dzisiaj? Może. Nikt nie zna dnia ani godziny, więc może to być dzisiaj. Bądź gotowy, bądź czujny. Chodź z Bogiem. Nie koncentruj się na swoich grzechach, koncentruj się na Jezusie. Koncentruj się na tym, by chodzić z Nim, by rozmawiać z Nim. By wylewać przed Nim swoje serce, gdy jest Ci dobrze i gdy jest Ci źle. Gdy upadłeś i gdy nie upadłeś. Wylewaj swoje serce przed Bogiem. Oczyszczaj swoje serce. Przyjmuj Jego przebaczenie. Nie udawaj, że nie zgrzeszyłeś. To jest głupotą. Udawaj przed wszechwiedzącym Bogiem, że o, ja dzisiaj nie zgrzeszyłem. Tarara. Jeśli zgrzeszyłeś, wyznawaj. Przyznawaj się do winy, bo Bóg nie będzie cię karcił, nie będzie cię karał za twój grzech. Za twój grzech Jezus umarł, zapłacił. Bóg nie stosuje podwójnej kary. Jeśli Bóg cię skarci, to nie za twoje grzech, ale po to, żeby naprawić twoje życie, by cię skorygować, by dać ci lepsze życie. To nie jest, karcenie to nie jest kara za grzech. Karcenie to jest miłość Boża, miłość Ojca do Ciebie jako dziecka Bożego. Miłość. Panie, chciałem Ci podziękować za to dzisiejsze słowo, za tą chwilę, za ten moment. Proszę Cię, aby Duch Święty działał dzisiaj w wielkiej mocy przekonywania ludzi o potrzebie zbawienia, o potrzebie pobożnego życia. Bo tego nas łaska uczy. Przemieniaj nasze życie. Uwalniaj nas od rzeczy, które nas powstrzymują przed pójściem na 100% za Bogiem. Uwalniaj nas, Panie. Jak wiele razy już mnie uwolniłeś od rzeczy, od których nie potrafiłem się uwolnić. Ale Ty masz moc, Panie. Ty uwalniasz od naszych zniewoleń, z którymi sobie nie radzimy. Ty w swojej łasce, Ty w swojej mocy, Ty w swojej dobroci.
Twoje dobro przyprowadza nas do zmiany myślenia, do pamiętania. Dobrego Boga, dobrego Ojca mamy w niebie. Żywego Boga. I takiego czcimy, takiego wielbimy i z takim będziemy iść przez życie. Aż do wieczności. Jemu niech będzie chwała. Amen.